Jak pójdziecie do domu, to nie będziecie wiedzieć, co straciliście. Ale jeśli zostaniecie, to dzisiaj zaczniemy wyjątkowo. Myślę, że moglibyście się chyba troszeczkę przybliżyć, jeżeli będziecie chcieli, bo zaczniemy od filmiku. To był urywek filmu Shrek, pierwsza część. Shrek i osioł zmierzali do strasznego zamku, którego pilnował smok, w zasadzie smoczyca. To było ich przeznaczenie, żeby uwolnić królewnę z tego zamku. Ci z was, którzy oglądali, wiecie, jak to się już dalej potoczyło. Ale osioł, kiedy widzi ten mało zachęcający most nad przepaścią wypełnioną lawą, waha się, boi. Zastanawiam się, kiedy patrzę na ten urywek, czy osioł poszedłby dalej sam. Czy przeszedłby przez ten most. Te lęki, które, jak to osioł mówi, na zewnątrz są widoczne w przypadku osłów, no, myślę, że mogłyby mu nie pozwolić, ale na szczęście miał Shreka i Shrek, jak tutaj słyszeliście, mówi: chodź, ja cię wesprę duchowo, przejdziemy sobie przez ten most jak dorośli, kroczek po kroczku, na co osioł mówi: no, od razu się jakoś raźniej czuję. No i widzieliście, zabawna treść tego filmiku, ale w naszym życiu nie zawsze jest tak zabawnie, gdzie czasami właśnie przed nami wyzwania, których się boimy, tak? Wahamy się, stoimy w takim miejscu, gdzie no, te lęki z nas wychodzą, tak? Coś nam paraliżuje nam nogi, zaczynamy mieć różne myśli, takie czarne scenariusze, od razu widzimy siebie w tej lawie, od razu widzimy, że most się po prostu zawala, prawda? Bo my wierzący umiemy pisać takie od razu takie pełne wiary scenariusze, tak? Że nie widzimy siebie po drugiej stronie, tylko widzimy siebie już tam na dnie, to jest koniec, wszystko... Prawda? Zdarza wam się tak? Takie ciemne scenariusze widzieć? Prawda? Strach to powoduje, niewiara to powoduje, nasze przeszłe doświadczenia to powodują, że chcemy się wycofać. I w takim momencie potrzebujemy takiego Shreka, tak? Który nas wesprze duchowo, prawda? Powie nam: przejdziemy, a ty na to serio? A Shrek na to: serio, serio. Prawda? I jakoś idzie. I na końcu jakoś poszło. Jesteś w takim miejscu, gdzie już... Bez ciebie bym nie dał rady. Gdyby nie twoja pomoc, bym nie przeszedł. Ta postawa Shreka obrazuje mi, oczywiście wam niekoniecznie, ale mi może to obrazować, działanie jednego z darów Ducha Świętego, o którym czytamy na kartach Nowego Testamentu. Jak myślicie, jakiego? Nie musicie odpowiadać. Jaki to dar wasz pastor zobaczył w tym fragmencie, w Shreku? Jaki tam dar moglibyśmy tak delikatnie... Nawet myślę, że to jest uzasadnione, tak? Że ten taki dar, taka zdolność w Shreku się przejawiła i osioł przeszedł na drugą stronę. Nawet osioł. Kiedy taki dar się przejawi, to nawet osioł przejdzie na drugą stronę. Osioł pełen lęku, osioł, który by się wycofał, tak? A to jednak przeszedł. Myślicie, jaki to dar? W liście świętego Pawła do Rzymian w 12 rozdziale od 4 wersetu, przepraszam, czytamy tak. List do Rzymian, 12 rozdział, 4 werset. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy, jako Kościół, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Czy tu taki dar się przejawił przez Szreka? Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Może ten dar. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu, a może nauczanie. Jeśli kto napomina, to w napominaniu, może napominanie. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożonym, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Apostoł Paweł tutaj wymienia siedem darów, zdolności z Bożej łaski, które mogą i przejawiają się w Kościele przez różne członki, tak? Przez różne osoby w Kościele, te siedem darów. To nie są jedyne dary Ducha Świętego, nie są to jedyne dary łaski, które Pan Bóg wyposaża ludzi wierzących, ale tutaj Paweł wymienia siedem takich darów. Jak myślicie, który z tych darów? Dar proroctwa, dar służby, dar nauczania, dar napominania, dar obdarowywania, dar napominania. Radek mówi, że dar napominania. A wy jak uważacie? Może dar bycia przełożonym? Może dar miłosierdzia? Jak wam się wydaje? Niesienia pomocy akurat tutaj nie ma, ale można by było pomyśleć, że to dar niesienia pomocy. Okej. No właśnie, w zasadzie to tutaj tego daru nie ma. To znaczy, w moim tłumaczeniu go nie ma. Tak. Jest tutaj ten dar napominania. Tak? Czytamy, że tutaj Pan Bóg wyposaża, uzdalnia z łaski. To nie są za zasługi te dary dane, ale to jest z łaski. Bóg wyposaża ludzi wierzących właśnie w taki dar napominania. Więc jest to taka zdolność właśnie, ponadnaturalna zdolność, napominanie. No właśnie w moim tłumaczeniu, który czytałem, czyli tak zwanym warszawskim, występuje słowo napominanie. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. W oryginale występuje słowo parakaleo i parakalesis. I jeśli słuchaliście moich ostatnich dwóch kazań o pocieszaniu, Bóg wszelkiej pociechy, misja parakletos, to już wiecie, co oznacza słowo parakaleo i parakalesis. I nie ma ono, to słowo, za wiele wspólnego z napominaniem. Więc uważam, że to jest błąd. Więc na moją odpowiedzialność możecie wziąć teraz długopisy, ołówki, skreślić słowo napominanie, jeśli macie takie tłumaczenie jak ja w Biblii, i napisać zachęcania. Dar zachęcania. Słowo parakaleo, które jest tutaj użyte w zasadzie dwa razy, oznacza wzywać, zapraszać, zachęcać, dodawać odwagi, pobudzać, prosić, błagać, pocieszać. Czy to się objawiło w Szreku? Zachęcił, pobudził, aż nadto nawet momentami, prawda? Zaprosił, wezwał. Nie brzmiało to jak napominanie. Więc jest to dar zachęcania, dar dodawania odwagi, dar pobudzania. W Biblii Warszawsko-Praskiej czytamy, jest ten fragment, ósmy werset, część ósmego wersetu przetłumaczona. Podobnie też niech umacnia innych ten, kto z łaski Bożej potrafi podnosić innych na duchu. Zobaczcie, że Bóg ze swojej łaski może obdarować i obdarowuje różne osoby w Kościele takim darem, taką umiejętnością, takim pragnieniem, zdolnością do tego, by innych podnosić na duchu. To oznacza, że Bóg wie, że ludzie w Kościele, wierzący i ludzie, którzy będą przybliżać się do Boga, będą ludzie, którzy będą zniechęceni, zasmuceni, zrezygnowani. Będą chcieli zawrócić, a nie iść dalej. Będą się bać, będą smutni, tak? I Duch Święty wyposaża Kościół między innymi w taki dar, który sprawia, że potrafisz dodać odwagi tam, gdzie lęk, gdzie potrafisz podnieść kogoś, kto nie ma siły i w ogóle nie chce wstawać, żeby mu się chciało wstać, żeby mu się chciało iść, żeby mu się chciało zrobić to, co Pan Bóg chce, by zrobił. Piękny dar. Spotkaliście się z takim darem w Kościele? Tak? Jest taki dar. Więc pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyście dzisiaj zapamiętali, to, że nie ma daru napominania. Nie ma takiego daru. Przynajmniej nie w Biblii. I nie jest to dar Ducha Świętego. Może innego ducha, ale nie świętego. Napominanie, ktoś tak to przetłumaczył, tak? Zobaczcie, ma wydźwięk negatywny. To trochę mi się tak kojarzy, jak szef przychodzi do twojego biurka, do twojego pokoju, gdzie jesteś i mówisz, nie zrobiłeś tego na czas? No ja mówię delikatnie, myślę, że nie wiem, czy szef tak delikatnie mówi. Nie zrobiłeś tego, masz to zrobić, masz 2 godziny, jeśli tego nie zrobisz, będą konsekwencje, nie dostaniesz premii. Czy to brzmi jak zachęta? To brzmi jak napomnienie. Jak zniechęta. To brzmi jak zniechęta. A jak by brzmiało zachęcenie, jeśli twój szef miałby dar zachęcania? Wyobraź sobie, jakby to brzmiało? Mogłoby to różnie brzmieć, ale gdyby ten dar się przejawił, to w tobie powstałaby ogromna chęć, pobudzenie, żeby to zrobić. Zrobiłbyś to, jak to się mówi, na skrzydłach, na jednej nodze. Miałbyś chęć, nie bałbyś się, nie byłbyś zestresowany, nie byłbyś pełen lęku, ale byś miał chęć i odwagę, by to zrobić, nawet jeśli to wyzwanie czy ta odpowiedzialność przekraczałaby twoje zdolności. Dar, znaczy nie dar, napominanie działa bardziej odgórnie. Czyli bardziej ktoś, kto ma pewien autorytet nad tobą, napomina cię. I wyciąga konsekwencje. Zachęcanie działa oddolnie. Parakaleo można przetłumaczyć jako prosić, błagać, zapraszać. I w niektórych fragmentach Nowego Testamentu właśnie to słowo jest przetłumaczone proszę was, Paweł pisze do kościoła w Rzymie, na przykład trochę dalej, 15:30, proszę was, módlcie się o mnie. Tam tłumacz przetłumaczył jako proszę. Nie już napominam. Proszę was, módlcie się o mnie. Proszę was w innym fragmencie, módlcie się za wszystkimi. Zachęcam was. To jest bardziej oddolna zachęta po to, żeby kogoś podnieść do tego poziomu, żeby on poczuł się wzmocniony, zachęcony, by zrobić to, co jest miłe Bogu. Tak się tłumaczy to słowo i tak obrazowo działa dar zachęcania. Ktoś, kto tłumaczył Biblię, przynajmniej warszawską, musiał być Polakiem. Bo my, Polacy, z natury nie potrafimy zachęcać. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie. Z natury my jesteśmy krytyczni. Z natury to nam łatwo zobaczyć to, czego nie ma, niż to, co jest. Prawda? To nic, że 80% jest zrobione. Ty widzisz 20, co nie jest zrobione. I na tym się skupiasz. I dzisiaj w Kościele też łatwiej o krytykę, łatwiej o surowy osąd, o to, żeby zobaczyć błędy, żeby zobaczyć niedociągnięcia, no i oczywiście grzech. Twój grzech jest zawsze przede mną. Prawda? Jak to niektórzy tłumaczą Psalm 51. Zawsze widzę twój grzech. Dlatego tak bardzo nam w Kościele dzisiaj, w Polsce szczególnie, jest ten dar zachęcania tak potrzebny. Zobaczcie, jak byliście wychowywani, jak my byliśmy wychowywani. Jak nas rodzice wychowali? Często słyszałeś takie zachęty, docenianie, wzbudzali jej odwagę. Dasz radę, przejdziesz, wejdź, dasz radę, pokonasz. Tak? Tak byliście wychowywani? Ręka do góry. Mnóstwo zachęty z każdej strony, od taty, od mamy. Mnóstwo zachęty. Jeśli tak byliście wychowywani, to naprawdę zazdroszczę wam. Ja byłem inaczej wychowywany. Mi się na pewno mi się nie uda. Zostaw to, nie rób tego, bo na pewno ci się nie uda. A nawet jak próbowałem, to i tak rodzice poprawiali. No bo nie zrobiłem tak, jak trzeba. I to jest bardzo zachęcające. Tak bardzo potrzebujemy dzisiaj właśnie tej zdolności, tego przepływu, tego natchnienia Ducha Bożego, żeby siebie nawzajem w Kościele zachęcać, dodawać odwagi, pobudzać, wzmacniać. I Bóg nas do tego przygotowuje. Wiecie, jest takie powiedzenie, więcej owadów złapiesz nie na ocet, ale na miód. Gdzie my bardziej będziemy się garnęli? Gdzie nam będzie najlepiej? Tam, gdzie są takie cierpkie słowa, cierpkie spojrzenia badawcze. No. Nie złapałaś, Gosiu, tego dźwięku tam. To ja słyszałem. Nie wiem, czy wysłysz. Nie weszłaś w to. Salome, a weszła. Ty nie weszłaś. Jeżeli jesteś w takim miejscu, w takiej rodzinie, w takim kościele, tak, to naprawdę musisz bardzo kochać Jezusa i być blisko Jezusa. Ale jeśli jesteś w kościele, gdzie właśnie dostajesz tą zachętę, ludzie cię, wiesz, niosą, zachęcają, to będzie cię tam ciągnęło? Więcej owadów złapiesz na miód niż na ocet. Nie? Gosia do dzisiaj pamięta, jak ją kiedyś zachęciłem do takiej pieśni Hosanna, którą dzisiaj śpiewaliśmy. Od razu jej się cała trauma po mojej zachęcie przypomniała. Ale Gosia sobie poradziła, przebaczyła mi, jest wszystko okej. Okay, tak? Ale słuchajcie, łatwo dzisiaj kogoś zniechęcić. Łatwo dzisiaj ściągnąć cię na ziemię. Łatwo powiedzieć, że nie dasz rady. To jest naprawdę łatwo. Ja się nie muszę tego uczyć. My się nie musimy tego uczyć. Jak ludzi zdołować, pognębić, przywalić do ziemi, że się zastanawiają, czy jeszcze wstać. Tak? Dlatego tak bardzo potrzebujemy bliskości z Bogiem i działania Ducha Świętego w nas, żebyśmy potrafili ludzi zachęcać. Dlatego jest potrzebny ten dar. W Starym Testamencie jest taki człowiek, w którym właśnie ta zdolność przejawiła się w bardzo ważnym momencie dla Izraela. W ogóle rodzice, kiedy ten człowiek się rodził, dali mu na imię Pan Pociesza. Jahwe pociesza, albo pociecha od Jahwe. Wiecie, jakie to imię? Nehemajach. Nehemajach. Nehemiasz. Nehemiasz. To Jahwe pociesza. Czy pociecha od Jahwe. I faktycznie, kiedy Nehemiasz dowiedział się, w jakim stanie jest Izrael, że żyją w pohańbieniu, w wielkiej biedzie, że mury miasta zwalone, w ruinie, ludzie bez poczucia bezpieczeństwa, bez poczucia opieki, Duch Święty go natchnął, Bóg go natchnął i Nehemiasz wraca do Jerozolimy, bo mieszkał wtedy w Suzie, 1000 kilometrów od Jerozolimy, wraca do Jerozolimy, przemierza bardzo długi dystans i przychodzi do ludu Izraela, aby przynieść im pociechę, aby przynieść im zachętę. I słuchajcie, w pewnym momencie mówi do nich tak. To jest 2 rozdział Księgi Nehemiasza, 17-18 werset. Wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy. Jesteście świadomi, w jakim jesteście stanie. Bieda, nędza, nie ma murów. Że oto Jeruzalem jest spustoszone, jego bramy spalone ogniem. Nurze. Co to znaczy nurze? Szybko. Tak, to się nauczyłem już kiedyś. Odbudujmy mury Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. I opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną oraz o słowach, jakie wypowiedział do mnie król. A wtedy oni rzekli, zabierzmy się do budowy i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Dosłownie tam jest napisane po tych słowach Nehemiasza, wezbrała w nich siła i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Nehemiasz przyszedł do nich, mówi, słuchajcie, jesteśmy w opłakanym stanie, jesteście tego świadomi. Ale dobrotliwa ręka mojego Boga jest nad nami. Bóg otwiera nam drzwi. Bóg daje nam możliwości. Bóg jest z nami. Bóg z nas nie zrezygnował. Bóg nas widzi. Bóg widzi twoją trudną sytuację. Bóg jest blisko ciebie. Bóg nas zaopatrzył. Byłem u króla. Dał mi wszystkie glejty. Mamy otwarte drzwi do działania. I czytamy, że co? Wezbrała w nich siła. To oni sami mówią, okej, odbudujmy mury. Doświadczyliście kiedyś czegoś takiego? Czasami może na kazaniu, czasami czytasz książkę, czasami ktoś z tobą rozmawia, czujesz się taki zbity, czujesz się bezradny, nie wiesz co robić, nie wiesz co będzie jutro i podczas rozmowy, podczas czytania książki, podczas kazania po prostu wzbiera w ciebie wiara, jakaś ponadnaturalna siła i ty po prostu powstajesz i wiesz co robić. To jest dar zachęcania. W twoim duchu, twój duch się podnosi. Kiedy działa dar zachęcania, twój duch się podnosi do poziomu, do którego możesz zrobić to, co Bóg chce, żebyś zrobił. I to zrobisz. Jesteś gotowy to zrobić. Tak działa dar zachęcania. Mówiłem wam o tym 2 tygodnie temu chyba, kiedy przyjechał do nas Rafał Dżoze i mówił na temat wychowywania dzieci. Pierwszy jego wykład, on mówi, to nie było jakieś, nie wiem jak to nazwać, odkrywcze. Ale po prostu moje serce w moim duchu, po prostu wszystko się podnosiło. Ja nie mogłem się doczekać, kiedy wyskoczę z kościoła i pójdę do moich dzieci. Gdybym nie musiał tego tutaj przypilnowywać, to bym poszedł. To był dar zachęcania. Objawił się dar zachęcania przez Rafała. I nie chodzi o to, że ten dar przejawia się tylko w takich, powiedzmy, kazanie, nauczanie, wykłady. On się może przejawić, kiedy rozmawiasz z kimś, kiedy spędzasz z kimś czas i po prostu Duch Święty daje ci natchnienie i ty będąc tą osobą, będąc blisko niej, jakby będąc u jej boku, po prostu wspierasz ją takimi słowami, że to ją podnosi. I ona mówi, dziękuję ci, jestem zachęcony, jestem wzmocniony, dziękuję ci, to było cenne, co powiedziałeś, to było cenne, dziękuję ci, bo twój duch jest podniesiony przez działanie tego daru. Super dar? Przy Nehemiaszu to widać. Nehemiasz ich zachęca, opowiada im o Bogu, jest z nimi i oni się czują zachęceni, ale wiecie, jak jest z zachętą? Kiedy ty to kogoś zachęcasz i ta osoba się czuje zachęcona, to ty też jesteś zachęcony. Zachęta wraca. Dobre, co? Sam to wymyśliłem. Tak się zachęcam. Jeśli ty kogoś zachęcisz i ktoś poczuje się zachęcony, to ty też poczujesz się zachęcony. Ale uwaga, zniechęta też tak działa. Jeśli ty kogoś zniechęcisz, tak, to zniechęcenie wróci też do ciebie. Nie będziesz zachęcony tym, że kogoś zniechęciłeś. Ale się fajnie czuję. Tak jej dałem, że taka jest słaba. Albo taki jest słaby. Ale się dobrze czuję. To tylko ludzie, którzy potrzebują pokuty i uzdrowienia, dobrze się czują po tym, kiedy kogoś zniechęcą. Pamiętam, jak organizowałem kiedyś, wspólnie organizowaliśmy, ale gdzieś ja byłem tutaj na froncie tej organizacji 140-lecia. I pamiętam, jak organizowałem nasze nabożeństwo z okazji 140-lecia naszego zboru. No i zapraszałem różne osoby i a propos tego, co Sławek dzisiaj mówił, tej postawy serca, to jak zapraszałem te różne osoby na to nabożeństwo i tak dalej, to postawa tych ludzi, to, czego oni oczekiwali, to, co oni chcieli i tak dalej, mocno mnie tak dołowała. Już naprawdę czułem się jak ten osioł przy tym moście. Więc zrezygnuję, ja już nie daję rady. Nie? I została mi ostatnia osoba, do której miałem zadzwonić. To był wtedy prezbiter naszego okręgu, Leszek Wakuła. Swego czasu mój mentor, przyjaciel. I zadzwoniłem do niego, mówię, Leszku, zapraszam cię na to, mamy takie 140-lecie, chcielibyśmy, żebyś był naszym gościem. Słuchaj, ale chcę cię przeprosić, wiesz, bo nie mam po prostu za wiele czasu, który mogę ci dać na nabożeństwie. Inni po prostu chcieli bardzo dużo, dla ciebie zostały 3 minuty. I to, co usłyszałem z jego ust, to był właśnie, wierzę, że to było takie, że to była taka zachęta. Osobiście wierzę, że Leszek ma dar zachęcania. I tu objawiło się serce tego daru. On mówi, Adam, nie masz mnie za co przepraszać. Ja przyjadę. I powiedz mi tylko, co mam zrobić. Jeżeli chcesz, żebym witał ludzi przed kościołem, to ich przywitam. Jeśli chcesz, żebym zbierał ofiarę, będę zbierał ofiarę. Jeśli chcesz, żebym zagrał, to zagram. Jeśli chcesz, żebym powiedział kazanie, to powiem kazanie. Jeśli chcesz, żebym robił kawę, to robię kawę. I ja, słuchajcie, naprawdę, ja to do dzisiaj pamiętam. Balsam. Balsam na moje serce. Sercem daru zachęcania jest chęć tego, żeby ci służyć. Że ja chcę ci usłużyć tak, jak tego potrzebujesz. Tak, jak ty w tym momencie potrzebujesz, ja ci usłużę. Ten dar nie wrzuca cię w oczekiwania, nie mówi ci, co ty powinieneś zrobić, żeby było dobrze, ale ta osoba mówi, ja to zrobię, ja ci pomogę. Ja podwijam rękawy, tak jak Nehemiasz. To jest serce tego daru. Będę z tobą, aby ci służyć. Tak, jak potrzebujesz. Napomnienie mówi tak. Jesteś gotowa, Haniu? Na napomnienie? Hania, źle to robisz, zmień się. Nie wiem jeszcze co, ale tam sobie dopowiedz. Tak brzmi napomnienie. Hania, źle to robisz, zmień się. Tak brzmi napomnienie. Nie ma takiego daru. To jest od innego ducha takie napomnienie. Jeśli ktoś cię tak napomina, nie przebywaj z tą osobą. Chyba, że się nawróci. Dar zachęcania brzmi tak. Teraz mnie nie widać, ale chyba mnie słychać, tak? Haniu, jestem z tobą w twojej potrzebie. Jak ci mogę pomóc? Będę się z tobą o to modlił. Może pojedziemy na wspólne wykłady w tym temacie. Może poczytamy razem Biblię. Możesz liczyć na mnie. Zawsze będę przy tobie, będę cię wspierał. I jeśli to jeszcze ulokujemy w konkretnej sytuacji, tak? I że to jest twoje pragnienie, że Duch Święty dał ci takie pragnienie, dał ci taką, położył ci Hanie na sercu, żeby w tym momencie jej życia być, bo ona przechodzi przez most. Widzi lawę, dechy spadają, mąż się trzęsie. I ty do niej nie mówisz, Hanka, ile ty jesteś wierząca? Porzuć ten strach i do przodu. To brzmi jak zachęta? Ale kiedy łapiesz Hankę za rękę, już Haniu, nie jeden most przeszłaś już w swoim życiu. Nie jeden most. I idę z tobą. Przejdziemy razem do naszego przeznaczenia, do twojego przeznaczenia. Pomogę ci tam przejść. Czy to brzmi jak zachęta? Hania, czułaś się zachęcona, żeby przejść przez ten most? Sercem daru zachęcania jest będę z tobą. Co ci boli, Gosiu? Będę z tobą. To Gosia też potrzebuje trochę pocieszenia teraz. Okej, słuchajcie. Szkoda, że was tu nie ma, mówię o tych, co oglądają nas na internecie. Naprawdę mamy dobry czas. Przynajmniej ja mam dobry czas, Gosia też. Słuchajcie, sercem tego daru jest to, że ty jesteś z tą osobą w tym momencie, na tym etapie i zachęcasz, wspierasz, tak jak Duch Święty ciebie inspiruje słowami, które tą osobę podnoszą, wzmacniają w jej duchu, w jej sercu. Okej, idziemy dalej. W Nowym Testamencie jest taki człowiek, w którym właśnie ten dar mocno się przejawiał. Jeśli otworzycie Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, w pierwszym kościele jest taki człowiek, który ma na imię Józef. I apostołowie, obserwując jego życie, patrząc na jego życie, zmienili mu imię. Na Bar-Naba. Syn pocieszenia. Syn zachęty. Bar-Naba. To musiało charakteryzować jego życie. To musiało charakteryzować jego relacje, jego wpływ na ludzi, że tam, gdzie się pojawiał, ludzie doświadczali zachęty, mieli chęci, by zrobić to, co Bogu się podobało. By bardziej Mu ufać. By bardziej być Mu posłusznym. By bardziej Mu służyć. By bardziej pełnić Jego wolę. By iść tam, gdzie wcześniej było im trudno. To był Bar-Naba. I apostołowie zmienili jego imię z Józefa, to jest też piękne imię, na syn zachęty, syn pociechy. I w 9 rozdziale czytamy, że kiedy nawraca się w sposób spektakularny Saul, prześladowca Kościoła. Nawraca się, poznaje Jezusa, wierzy w Jezusa, napełnia go Duch Święty, przyjmuje chrzest i kiedy przybywa do Jerozolimy, chce się przyłączyć do Kościoła. Ale czytamy w 26 wersecie, że gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Potraficie to sobie wyobrazić? Nawróciliście się, poznaliście Jezusa, przychodzicie do kościoła, a tu nikt obok ciebie nie siada. Idziesz do kawiarenki, a tu nikt z tobą nie pije kawy. W ogóle się zastanawiałem, czy ci dać, czy ci tam coś nie dosypać. Wszyscy na ciebie dziwnie patrzą. Nikt się z tobą nie przywita. To nie jest trudno sobie wyobrazić akurat u nas w kościele. Nikt się z tobą nie przywita. Wszyscy tylko tak patrzą na ciebie spod byka. Jak byście się czuli? Ludzie się ciebie boją, nie wierzą, że jesteś naśladowcą Jezusa. Nie wierzą, więc się boją. Boją, więc nie wierzą. Jak taki Saul mógł się czuć? Co mógł o sobie myśleć? I wtedy jest potrzebny Szrek. Znaczy, przepraszam, Barnaba. Lecz Barnaba zabrał go. Inne tłumaczenia mówią, dopiero Barnaba przygarnął go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. Widzicie, co robi Barnaba? Duch Święty zaczyna działać w jego sercu. Barnaba wierzy. Widzi w Saulu nie tylko prześladowcę, widzi w Saulu nie tylko jego negatywną przeszłość, widzi w Saulu kogoś, kto poznał Jezusa. Przychodzi do niego, przygarnia go, rozmawia z nim, potem prowadzi go do apostołów i mówi, słuchajcie, to jest Saul. On poznał Jezusa, on jest wierzący, on spotkał Chrystusa. Wow! Ktoś stoi za tobą. Inni się boją, inni stronią, inni nie chcą do ciebie podchodzić. A tu Barnaba, ktoś staje obok ciebie, mówi, to jest Boży człowiek. Jak się czuł Saul? Widzicie to, jak działa dar zachęcania? On go popycha dalej. Mogłoby się to inaczej skończyć. Wszyscy go od niego stronią, no to Saul mógłby powiedzieć, dobra, co ja się tam idę, nie wiem, idę do świadków. Zapiszę się gdzie indziej. Był w takim momencie, wiecie, tak nie wiadomo, tu się nawrócił, ale tu go nie chcą. Tu poznał Jezusa, ale tutaj mówią, że nie poznał. Nie wierzą mu w to. Pamiętam, jak kilka lat temu pojechaliśmy z Jankiem na taką survivalową wyprawę ojca z synem. Zorganizowaną wyprawę i między innymi pewnego dnia chodziliśmy po jaskiniach. Jasiu miał wtedy, nie wiem, 11 lat, 10, 12. I kiedy już połaziliśmy trochę po tych jaskiniach, w pewnym momencie pojawiła się możliwość przejść jeszcze pewnym korytarzem tej jaskini, nie dla wszystkich, ponieważ wejście do tego korytarzu to było mniej więcej tam 60 na 60. Takie
kółeczko, tak?
I to jeszcze u podnóża skały, więc trzeba było się tam po prostu wczołgać. Szczerze, bałem się, nie chciałem tam wchodzić. Ale mój syn chciał się, nie bał, wszedł. No i ja musiałem, chcąc, nie chcąc, jako ojciec musiałem tam wejść do tej nory, tak? Nie wiedziałem, co tam dalej mnie czeka, tak? Więc wczołgałem się, znaczy nie wczołgiwałem się w tą norę, tak? I w pewnym momencie utknąłem. Nie mogłem iść do przodu, ponieważ tam był taki zakręt jakby, tak? Więc ja tam utknąłem, tak? I nie mogłem się cofnąć, bo to było bardzo takie... Czułem się prawdopodobnie jak podczas porodu się czułem, tak? Jak tam przechodziłem tymi kanałami rodnymi mamy, to właśnie tak się czułem. Do tyłu nie mogłem i do przodu też nie, tak? Autentycznie nie mogłem ani w te, ani we w te. Tam mnie Janek woła, tato, tato, a ja się nie mogę ruszyć. I wtedy był potrzebny Barnaba, Szrek. Nasz opiekun, który nas oprowadzał, przystawił swoje buty do moich butów i powiedział, odepchnij się od moich butów. Jestem tutaj, odepchnij się od moich butów. I ja, leżąc tam, taki zgięty, zacząłem się odpychać. I przeszedłem do syna. To jest dar. Tak działa dar zachęcania. Odpycha cię, kiedy czujesz się, że nie wiesz, w lewo, nie możesz się ruszyć. Nie chcesz się cofnąć, ale boisz się iść do przodu. I wtedy pojawia się ktoś, taki Barnaba, który swoim darem mówi, chodź, odepchnij się ode mnie. Popycha cię do przodu i idziesz. Idziesz, żeby robić to. Idziesz do miejsca przeznaczenia. Zaczynasz bardziej ufać Bogu. Zaczynasz, nie wiem, głosić Ewangelię. Zaczynasz... Stajesz w służbie uwielbienia, stajesz za kazalnicą, chociaż się bałeś, wyjeżdżasz na misję, bo ktoś cię popchnął, bo ktoś swoim darem cię pobudził, dodał ci odwagi. Piękny dar. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj się o to modlili. Chciałbym, żeby ten tydzień, chciałbym, żeby ten miesiąc był takim czasem Barnaby, żebyśmy modlili się, żeby Duch Święty używał nas w tym. Żeby Duch Święty nas wyposażał. Panie, chcę popychać ludzi do Syna. Panie, chcę, żeby ludzie szli do Syna. Chcę być dla nich zachętą. Chcę zaangażować się w labirynt, żeby być dla ludzi zachętą. Chcę się zaangażować w inne rzeczy. Użyj mnie, Panie, żebym zachęcił. Kogo ostatnio zachęciłeś? Kogo ostatnio zachęciłaś? Ktoś ci podziękował? Wróciła zachęta do ciebie? Byłeś mega zbudowany, mega zbudowana, że ktoś jest zachęcony dzięki tobie? Alleluja. To jest błogosławieństwo zwrotne. Kiedy służysz darem Ducha Świętego, kiedy służysz w imieniu Jezusa z Bożego natchnienia, to jest błogosławieństwo zwrotne. Ty sam się budujesz. Budujesz innych, zachęcasz innych, inni idą i sam doświadczasz tego błogosławieństwa zwrotnego. Alleluja. Doświadczasz tego? Czy tylko jesteś... No, zobaczymy, jak to tam w tym kościele. Mnie zachęcą dzisiaj, czy mnie nie zachęcą? Dadzą mi, czy mi nie dadzą? Pomogą, czy mi... O, słabo. Słabo. To jest bardzo zachęcające. Jak przychodzisz do kościoła i mówisz, o, słabe. O, to było słabe. O, to słabe. Wyrzuć do kosza ten dar. Uważasz, że jest słabo? Zachęć nas. Zaangażuj się. Podwiń rękawy. Po prostu my jesteśmy słabi, ale jeśli umiesz lepiej, zrób to lepiej. Zachęć nas. Bądź zachętą dla innych, a nie pijawką. I na koniec chcę powiedzieć, że ten dar ma jeszcze jedną taką cechę. Właśnie, którą też widać w Barnabie, w 11 rozdziale, To już wydaje mi się, że jest może nawet kilka lat po tym, jak Saul się nawrócił, czyli apostoł Paweł, późniejszy apostoł Paweł. Czytamy w 11 rozdziale Dziejów Apostolskich, potem, 25 werset, potem poszedł Barnaba do Tarsu, aby odszukać Saula. A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii, do zboru w Antiochii. I tak się sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Co tutaj widzę, to to, że kiedy przejawia się dar zachęcania, to on się przejawia w taki sposób przez innych ludzi w Kościele, że można powiedzieć, że ten dar dmucha Bożym wiatrem w Twoje żagle. Jeszcze raz to powiem. Kiedy ten dar się przejawia, to ten dar dmucha Bożym wiatrem w Twoje żagle. To znaczy, że On wydobywa z Ciebie potencjał, którego może Ty nie widzisz, może też inni nie widzą. Ale człowiek natchniony tym darem wierzy w Ciebie, widzi to, czego inni nie widzą, dmucha w Twoje żagle i mówi, słuchaj, w tej służbie możesz się rozwinąć. Masz taki dar. Tak jak w przypadku Pawła i Barnaby. Barnaba idzie do Tarsu, żeby znaleźć Saula, bo wie, że ten człowiek jest obdarowany i że kiedy postawi go w Antiochii, w zborze, to tam rozwinie swoje powołanie, swoją służbę. I tak się stało. Czytam książkę o pewnym człowieku, który opowiada, jakie to były jego początki w Kościele. I kilka tygodni po swoim nawróceniu, po tym jak oddał życie Bogu, jak Bóg zaczął w nim działać, prowadził takie małe studium biblijne. I kiedy to studium biblijne się skończyło, podszedł do niego lider grupy młodzieżowej i powiedział mu tak, cóż, nauczanie Biblii nie jest twoim obdarowaniem. Tak go to zachęciło, że zamknął się na 3 lata. Stracił zapał i odwagę, żeby w ogóle służyć Bogu. Ale po 3 latach znowu to pragnienie służby Bogu w nim się odezwało i miał możliwość podzielenia się kazaniem. Nie wiem, czy to było takie kazanie w pełnej formie, ale podzielił się Słowem Bożym publicznie. I kiedy skończył po nabożeństwie, podeszła do niego jedna osoba i powiedziała, próbuj dalej, próbuj dalej. Druga osoba do niego podeszła i mówi, wiesz, jeśli masz inne umiejętności, to zainwestuj w nie. Chciała mu w ten sposób powiedzieć, że powinien skupić się na mocnych stronach, a nie na słabych, jakim jest nauczanie. Nie poddał się. Poszedł na studia, poszedł do seminarium, poznawał Biblię, wzrastał w Bogu, postanowił, że Bóg go prowadzi do służby pastora, więc żeby być pastorem, musiał przejść pewną komisję. Komisja, która go znała, zaprosiła go i powiedziała, słuchaj, uważamy, że nie. Że nie powinieneś być pastorem. Nie masz tego czegoś. Ci ludzie, o których mówię, ewidentnie zabrakło im daru zachęcania. Bo ten człowiek, o którym mówię, to Craig Groeschel. Znany amerykański pastor. Pastor jednego z największych kościołów w Stanach Zjednoczonych. Możecie znać jako kościół online, kościół internetowy. Craig Groeschel. Zobaczcie, jak bardzo potrzebujemy bliskości z Duchem Świętym, żeby widzieć w ludziach, rozpoznawać i zachęcać ich do tego, do czego Bóg ich powołał. Chciałbym, żebyśmy o to się modlili. Na tą ziemię przyszedł syn. Syn zachęty. Syn Boży. Jezus Chrystus. Syn, który przyszedł na tą ziemię dlatego, że wierzy w Ciebie. Umarł i zmartwychwstał. Bo wierzy, że Twoje życie jest cenne dla Boga. Jest ktoś, kto w Ciebie wierzy. Jest ktoś, kto z Ciebie nie zrezygnował. Jest ktoś, kto chce być u Twojego boku zawsze. Kto chce dać Ci wsparcie, kto chce dodawać Ci odwagi, usuwać lęk i przeprowadzić na drugą stronę do Twojego przeznaczenia. Dzisiaj możesz iść z Jezusem. Dzisiaj możesz zaprosić Jezusa do swojego życia. Potrzebujesz Syna zachęty, Syna Bożego. Możesz dzisiaj poprosić, by Jezus wszedł do Twojego życia.